Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj mamy naprawdę sporo tematów. Zaczynamy od piłki ręcznej, ponieważ trwają Mistrzostwa Europy właśnie w tej dyscyplinie sportu. A nasza reprezentacja, chociaż po przejściach, bo kilku podstawowych zawodników odpadło przez COVID oczywiście, radzi sobie nadspodziewanie dobrze. Dwa pewne zwycięstwa z Austrią 36-31 i z Białorusią 29-20 i dzisiaj spotkanie o pierwsze miejsce w grupie z niepokonanymi też w naszej grupie Niemcami. To spotkanie o 18. Niemcy też mają swoje problemy z kadrą, także no może być naprawdę ciekawie.
A polscy piłkarze ręczni dzisiaj kolejne niezapowiedziane przygody związane z testami na COVID. No niestety bardzo duży wpływ ma pandemia na ten turniej akurat i reprezentację Polski, ale mimo to, tak jak wspomniałeś, na razie mamy dwa zwycięstwa, z tego się cieszymy. Wiemy już, że biało-czerwoni awansują do tej kolejnej fazy turnieju. Powiedzmy tylko tyle, że w Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej, w tych mistrzostwach rywalizują 24 zespoły, które są podzielone na 6 grup po 4 zespoły. Z każdej z grup wychodzą dwie najlepsze reprezentacje. No i powstają takie dwie sześcioosobowe grupy, które będą, sześciozespołowe grupy, które będą rywalizować w kolejnej fazie turnieju.
Akurat szykuje nam się całkiem niezła ta druga grupa, bo tam i Hiszpanie, i Szwedzi. Także będą na pewno emocje. No musimy też powiedzieć o tenisie, bo ZRFA Australian Open, no nie wszyscy nie zostali wykluczeni z tego turnieju. I jeżeli chodzi o Polaków, to Hubert Hurkacz wygrał swój pierwszy mecz z Białorusinem Jegorem Gerasimowem. Wygrał też 6-2, 7-6, 6-7, 6-3. Wygrał też Kamil Majszak. On mierzył się z Włochem Andrasem Seppi. 6-1, 6-1, 7-5.
Jeżeli chodzi o rywalizację panów, to Hubert Hurkacz, można powiedzieć, dość niespodziewanie miał dużo problemów z zawodnikiem z Białorusi, szczególnie w setach drugim i trzecim. Bardzo zacięte wymiany tam mieliśmy. Na szczęście polski zawodnik już w czwartej partii wrócił na właściwe tory. Ostatecznie w setach zwyciężył 3-1, melduje się w drugiej rundzie. No i bardzo ważne zwycięstwo dla Kamila Majszaka, bo to jest pierwsze zwycięstwo jego w Australian Open. Pokonany doświadczony reprezentant Włoch Andreas Seppi, który w rankingu tenisistów plasuje się na zbliżonej pozycji do naszego reprezentanta.
Awansowały też nasze dwie reprezentantki, rozstawiona z siódemką. Iga Świątek pokonała Brytyjkę w dwóch setach, a Magda Linet pokonała reprezentantkę Łotwy również w dwóch setach. I jeszcze skoki narciarskie i Puchar Świata w Zakopanem. Mieliśmy dwa konkursy, konkurs drużynowy i konkurs indywidualny. No i też tutaj koronawirus swoją rolę odegrał, no bo w konkursie drużynowym przez testy musieliśmy wystawić skład z Pawłem Wąskiem, Stefanem Hulą, Piotrem Żyłą i Jakubem Wolnym. Odpadł m.in. Kubacki, bo Kamil Stoch odpadł wcześniej na treningu przez kontuzję. No prawdopodobnie jest nie tak źle, jak się obawiano na początku ze Stochem. No jeżeli chodzi o tą drużynówkę, to w takim składzie wypadliśmy przyzwoicie, zajmując szóste miejsce.
Jeżeli chodzi o biało-czerwonych, najlepszy wynik indywidualny, co też jest pewnego rodzaju zaskoczeniem, uzyskał Paweł Wąsek, który uzyskał 123,5 i 130,5 metra. To była najwyższa nota indywidualna z biało-czerwonych. Nieźle też w pierwszej próbie Stefan Hula, chociaż ten drugi jego skok już był dużo słabszy. Piotr Żyła, po nim mogliśmy spodziewać się nieco więcej, patrząc na jego ostatnie konkursy. No i Jakub Wolny, ta pierwsza próba do zapomnienia, 113 metrów, natomiast druga już naprawdę niezła, 132,5 metra. W efekcie szóste miejsce wygrali Słoweńcy i to z dużą przewagą nad pozostałymi drużynami, nad Niemcami, nad Japonią i Austrią. Takim zaskoczeniem i minus jest postawa Norwegów, patrząc na to, jak chociażby radzi sobie ostatnio Mariusz Lindvik.
Tak, bo przecież Norwedzy zajęli dopiero 5. miejsce, a Lindvik indywidualnie w niedzielę wygrał, wyprzedzając drugiego Niemca Karla Geigera i trzeciego Słoweńca Andrze Laniszka. Lider klasyfikacji generalnej Roju Kobayashi na miejscu czwartym, najlepszy z Polaków 17. Piotr Żyła, 22. Paweł Wąsek, 27. Stefan Hula. Pozostali nie dostali się do tej trzydziestki. 32. Maciej Kot, 38. Jakub Wolny, 41. Klemens Murenka, 42. Tomasz Pilch, 47. Andrzej Stękała i 48. Aleksander Zniszczą. No szkoda Stękały, on pamiętamy rok temu prawie wygrał w Zakopanem, no teraz niestety duży zjazd formy, zresztą nie tylko jego.
Mieliśmy 9 Polaków w pierwszej serii, do drugiej awansowało zaledwie 3, z czego Stefan Hula po raz pierwszy w tym sezonie, dodajmy, to co też pozwoliło mu takim rzutem na taśmę pojechać jako piąty zawodnik, jako piąty reprezentant Polski na Igrzyska Olimpijskie, bo wiemy już, że trener Doleżal podał ostateczną kadrę polskich skoczków na tą imprezę.
No i to jest na pewno niespodzianka, bo Hula wywalczył to miejsce kosztem chociażby Wolnego czy Stękały. No, rok temu jeszcze to było nie do pomyślenia. No teraz nasi skoczkowie są w formie, w jakiej są. A dla mnie też niespodzianką jest miejsce dla Pawła Wąska. Chociaż patrząc na ten sezon, to miejsce mu się jak najbardziej należy, jako pewnie ten czwarty do drużyny. Jadą oczywiście Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch.
No i rzut oka na klasyfikację generalną Pucharu Świata. Tam liderem ciągle Ryoyo Kobayashi. 941 punktów przed Karlem Geigerem i Mariusem Lindvikiem, który po ostatnich występach wskoczył na pucharowe podium. Jeżeli chodzi o Polaków, na 17. miejscu najwyżej sklasyfikowany z biało-czerwonych Kamil Stoch, 19. jest Piotr Żyła. Punktowali w tym sezonie też oczywiście Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczą, Stefan Hula i Andrzej Stękała. No ale ta ostatnia czwórka to rzeczywiście taka punktacja symboliczna.
Jeszcze informacje odnośnie siatkówki, bo długo czekaliśmy na wybór szkoleniowców zarówno kadry męskiej, jak i żeńskiej. Jeżeli chodzi o tą męską, no to spodziewaliśmy się werdyktu, patrząc na różne przecieki z mediów. No te przecieki się potwierdziły, bo nowym trenerem polskich siatkarzy został Serb Nikola Grbić, bardzo dobrze znany, no i kibic. I siatkarzom, przypomnijmy, on rok temu z Zaksą wywalczył chociażby triumf w Lidze Mistrzów. No teraz prowadzi zespół klubowy we Włoszech, no trenuje między innymi Leona tam we Włoszech, no ale udało się, że on zostanie pierwszym trenerem właśnie naszej reprezentacji, a jeżeli chodzi o panie, no to tutaj ich trenerem będzie Włoch Stefano Lavarini, który między innymi osiągał ostatnio sukcesy z Koreą Południową.
No, ale nie tylko z Koreą, bo też trenował chociażby drużyny w Brazylii swego czasu, gdzie wygrywał nawet klubowe Mistrzostwa Świata, więc pracował w miejscach bardzo egzotycznych, ale ma też się czym pochwalić, jeżeli spojrzymy w jego CV, zobaczymy jak to się przełoży na wyniki pracy z reprezentantkami Polski.
No, ale na siatkówkę jeszcze poczekamy pewnie do maja, tą reprezentacyjną oczywiście, bo klubowa cały czas w toku. To tyle, jeżeli chodzi o te informacje niepiłkarskie. Nam została jeszcze piłka nożna, ale o niej za moment.
Il vento che viene dal mare mi dice che è già primavera. Ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende.
Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano. Y el latido del mundo te envuelve por donde va.
Come un suono, un silencio d'estate, le foglie degli alberi.
Todo tiene música si está.
Solo con lei, non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo
stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città.
Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van.
Per la strada una canzone, por las calles las canciones.
Día dura apenas un momento, cuando estoy con ella se me olvida el tiempo,
perché anche per terra si accende una stella, negli occhi suoi, è tutta un'altra musica con lei,
no, no.
Solo si sta, no importa lluvia o viento, lo che tenga che venir vendrà. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad.
Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va.
Per le strade una canzone,
una canción.
Por las calles las canciones.
Notti che fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere,
para vivir.
Por ella sé que hoy nuevos amores comenzarán, las guitarras van a tocar
sotto le stelle una canzone per lei.
Baila, baila.
Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà.
Quando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad.
Senza preavviso anticipo, senza destinazione,
iremos por el mundo como van.
Por las calles las canciones.
Por las calles las canciones.
Per le strade una canzone.
Esta canción.
Hey. Italia y Puerto Rico,
dame, dame
una canción,
hermanito.
Por las calles, las canciones.
Italia, Puerto Rico,
no, no, no.
Juntos.
Wczoraj mieliśmy galę FIFA i drugi rok z rzędu wygrał Robert Lewandowski plebiscyt FIFA na piłkarza roku. W pokonanym polu pozostawił Argentyńczyka Messiego i Egipcjanina Mohameda Salaha. Czyli jeżeli chodzi o pierwszą dwójkę, no to odwrócona kolejność niż w złotej piłce. Oczywiście Robertowi Lewandowskiemu serdecznie gratulujemy.
Jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, można powiedzieć, że to jak najbardziej zasłużona nagroda, patrząc na ten ostatni rok w wykonaniu naszego napastnika. Te liczby, które wykręcał, robią niesamowite wrażenie. Szkoda tylko, że nie przełożyło się to na złotą piłkę, no ale mamy tutaj nagrodę FIFA The Best za rok 2021. Oczywiście Robert Lewandowski też znalazł się w 11 roku, chociaż to, że oczywiście może nie powinienem tak powiedzieć, ponieważ mieliśmy też wyróżnienia w innych kategoriach i na przykład bramkarzem roku został wybrany zawodnik Chelsea, Londyn Edward Mendy, ale próżno go szukać w 11 roku tego samego plebiscytu, ponieważ tam mamy Gigiego Donnarumę. Z kolei w finałowej trójce plebiscytu FIFA The Best oprócz Lewandowskiego i Messiego był Mohamed Salah. Jeżeli spojrzymy na tą jedenastkę roku, również próżne Egipcjanina tam poszukać. Mamy za to Cristiano Ronaldo, który został uhonorowany taką nagrodą za wybitną karierę, a więc dla Portugalczyka trafiło się takie wyróżnienie. Jeżeli chodzi o trenera drużyny męskiej roku, bo mieliśmy tutaj rozgraniczenie na panie i na panów, to został nim wybrany szkoleniowiec Chelsea, czyli Thomas Tuchel.
Jeszcze z innych nagród, nagroda Puszkasza dla Ricka Lamera, nagrodę Fair Play, no i jak najbardziej zasłużenie dla reprezentacji Danii i nagroda dla kibiców Danii i Finlandii. To oczywiście z tego pamiętnego spotkania na Mistrzostwach Europy też wydaje się jak najbardziej zasłużenie.
No i dodajmy jeszcze tak dla formalności, że piłkarką roku w tym plebiscycie została uznana zawodniczka Barcelony, Alexia Putellas, która co ciekawe została również wyróżniona jako najlepsza zawodniczka mijającego roku w plebiscycie Złotej Piłki.
Ale też nie znalazła się w 11 roku, jeżeli chodzi o kobiety. No takie to są czasami...
Dziwne zasady.
Różne rzeczy. No i przechodzimy do tych bieżących rozgrywek, czyli 22 kolejka na początek angielskiej Premier League. I tutaj bardzo ciekawie było w troszkę takim polskim spotkaniu, bo West Ham oczywiście z Fabiańskim w bramce podejmował Leeds z Klichem w składzie. No i Klich nawet pokonał Fabiańskiego na 4-2. To akurat było dla Leeds, ale ta bramka ze spalonego nie została uznana. Bardzo ciekawie w spotkaniu Aston Villa z Manchesterem United. Tutaj Manchester prowadził 2-0, ale Aston Villa wyrównała. No głównie dzięki swojemu nowemu nabytkowi, czyli Coutinho, który przyszedł z Barcelony. On tam miał udział przy tej pierwszej bramce, a drugą sam zdobył.
Takim hitem kolejki 22 w Anglii było starcie w Manchesterze, ale na stadionie City, gdzie drużyna Pepa Guardioli podejmowała Chelsea Londyn. Istotne spotkanie też ze względu na chociażby pozycję drużyny w tabeli. Wygrała drużyna City 1-0 po trafieniu Kevina De Bruyne i w efekcie zespół Pepa Guardioli umacnia się na prowadzeniu w lidze angielskiej. Z kolei Chelsea zajmuje trzecią pozycję.
Jeżeli chodzi o naszych reprezentantów, o Fabiańskim Klichu już mówiliśmy, grał też Bednarek, całe spotkanie, jego zespół przegrał 1-3, grał też Kuba Moder, również 90 minut, a Brighton z Crystal Palace zremisował 1-1.
I trzeba przyznać, że Brighton miało dużo szczęścia w tym meczu, ponieważ przegrywał do ostatniej minuty, praktycznie już w doliczonym czasie gry, bramka na 1-1, ale jeżeli chodzi o Jana Bednarka, to warto podkreślić, że on w tym tygodniu grał również mecz zaległy w ramach 18 kolejki, gdzie strzelił gola w meczu z Brentfordem i został najskuteczniejszym Polakiem w historii Premier League, grając na pozycji środkowego obrońcy. Gratuluję.
Oczywiście. Jeżeli chodzi o tabelę, no tutaj wydaje się, że Manchester City, jeżeli nie zdarzy się jakaś katastrofa, no to ma prostą drogę do tytułu. No ale tych spotkań jeszcze sporo zostało. Na razie ta przewaga duża, bo 56 punktów. Liverpool ma tych punktów 45. Też różnie to wygląda z rozegranymi spotkaniami. Na trzecim miejscu Chelsea, później West Ham i Arsenal Londyn. Jeżeli chodzi o Bundesligę, tutaj za nami już 19 kolejka. No oczywiście musimy zacząć od Roberta Lewandowskiego. Jego Bayern podejmował FC Köln, wygrał oczywiście, a Robert Lewandowski zdobył hat-tricka.
Bardzo dobrze wchodzi w rok 2022 nasz reprezentacyjny snajper. Łącznie w tym sezonie Bundesligi w 19 spotkaniach rozegranych zdobył 23 gole. No i zobaczymy, czy będzie w stanie, jeżeli podtrzyma taką skuteczność, nawiązać do tego znakomitego wyniku z ubiegłych rozgrywek. Przypomnijmy, to jest do pobicia 41 goli.
No rozkręca się lewy. Grali oczywiście też 90 minut tradycyjnie. Na całe szczęście Rafał Gikiewicz i Robert Gumny z Augsburga z Eintrachtem Frankfurt. No i nawet Eintrachtowi urwali jeden punkt, bo to spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Z ciekawszych wyników Borussia Dortmund pokonała Freiburg 5-1.
No Freiburg, który w pewnym momencie był nawet na trzecim miejscu w tabeli, o ile mnie pamięć nie myli, no widocznie w tej drugiej części sezonu chyba zaczyna puchnąć, ale to też wynika
mają
z pewnością.
Utrzymanie to.
Tak, mają utrzymanie, ale też z pewnością liczą na to, że uda im się mimo wszystko na koniec sezonu zająć miejsce premiowane Ligą Europy, ale też bardzo ciekawe spotkanie mieliśmy w Berlinie, gdzie Union podejmował Hoffenheim. Hoffenheim zajmuje czwarte miejsce w tabeli, a Union jest na miejscu piątym, ale po tym spotkaniu, które wygrała drużyna Unionu, obie drużyny obecnie mają po 31 punktów i bardzo ciekawie w tym sezonie zapowiada się ta walka o ostatnie miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów.
I jeszcze Borussia Mönchengladbach podejmowała Bayer Leverkusen. Tutaj goście wygrali 2-1. W tabeli na pierwszym miejscu Bayern Monachium 46 punktów, 6 punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund. No i ta dwójka uciekła reszcie ekip, bo trzeci Bayer Leverkusen 32 punkty zaledwie. Jeszcze zostały nam Serie A i też o transferach byśmy troszkę powiedzieli, ale o tym za moment.
Hang in the water, you are the sun. When you are closer, closer, won't become undone. No, I'm not a hero, I'm not trying to run. Heart beating faster, faster, scared to be the one. Because I'm dying every day without you. My life is not complete without you. My heart is empty still without you. Cause I'm lost, lost in your love.
Druga kolejka we Włoszech. Może zaczniemy od końca, czyli tego wczorajszego spotkania, bo tutaj Fiorentina rozgromiła Genoę 6-0. No we Fiorentinie żaden Polak nie zagrał. Drągowski no musi sobie na nowo wypracować miejsce w podstawowym składzie, a Piątek nie dostał tym razem szansy, ale w Genui zagrał Buksa ostatnie 10 minut. Tam też mieliśmy zmianę zmianę trenera, bo Szewczenko bodajże po 2 miesiącach stracił pracę.
Bardzo szybko pożegnano się z Ukraińcem, no ale jeżeli zobaczymy na tabelę, to nie będziemy się przesadnie dziwić. Genua na miejscu przedostatnim z dużymi szansami na to, żeby pożegnać się w tym sezonie Serie A.
Niespodzianka w Mediolanie, bo Milan przegrał z Specją 1-2, a tu mieliśmy dwóch Polaków w składzie gości, bo Jakub Kiwor, który zadomowił się w pierwszej jedenastce, zagrał 90 minut, a Arkadiusz Reca 76 minut w tym spotkaniu. Pewne zwycięstwo Napoli z Bolonią 2-0. Tutaj mieliśmy minuty Zielińskiego i Skorupskiego. Z takich ciekawszych spotkań Juventus też ostatnio dosyć pewnie sobie radzi po tym słabym początku, bo tym razem wygrał z Udinese 2-0. Czyste konto Wojtka Szczęsnego.
Warto też zwrócić uwagę na to, jak w barwach Empoli radzi sobie Szymon Żurkowski, bo to jest naprawdę bardzo dobry sezon tego zawodnika. W ostatniej kolejce Żurkowski wyszedł, rzecz jasna, w podstawowym składzie swojej drużyny. Wystąpił do 78 minuty i strzelił gola na wagę remisu z Wenecją, więc tam pan wynik 1-1. Czwarty gol Żurkowskiego w tym sezonie, który zgłasza mocny akces do tego, żeby brać go pod uwagę już w kontekście kolejnych do kadry narodowej.
Ciekawie we Włoszech, bo dość na środku pola oczywiście Zieliński, tutaj Żurkowski, no a jest jeszcze ten Kiwor, który tak trochę niespodziewanie wszedł do Serii A. Z Polaków Bartosz Bereszyński jeszcze, z Sampdori 90 minut meczu z Torino.
No jeżeli chodzi o tabelę, na prowadzeniu Inter, który wykorzystuje potknięcia Milanu, na trzecim miejscu Napoli, na czwartej pozycji Atalanta i zbliża się do tej czołowej czwórki drużyna Juventusu, która miała dość przeciętną pierwszą część tego sezonu.
I właśnie nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym ważnym spotkaniu, bo to przecież Atalanta podejmowała Inter Mediolan i taki niespotykany wynik w meczu Atalanty, czyli remis 0-0. Jeszcze transfery na koniec, bo parę tych ciekawych transferów w tym tygodniu mieliśmy.
Rzeczywiście, zgadza się. Przede wszystkim chodzi tutaj o Wielką Brytanię, o Ligę Angielską. Bardzo ciekawe ruchy Aston Villa. Mówiliśmy w kontekście Filipe Coutinho właśnie, że on pojawił się w ramach wypożyczenia z Barcelony z opcją transferu definitywnego. A teraz do drużyny Stevena Gerrarda dołącza Luca Dean, a więc też notabene były piłkarz Barcelony, swego czasu tam grał, ale ostatnio występował w Evertonie i przechodzi za kwotę 30 milionów euro. Bardzo ciekawa transakcja. Z kolei Newcastle przeprowadza swój drugi zimowy transfer. Wcześniej mówiliśmy o Kieranie Trippierze. Teraz przechodzi zawodnik z Nowej Zelandii, napastnik Chris Wood. No można powiedzieć, kierunek bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o transfer, z którego pozyskuje piłkarze Newcastle, ponieważ ten zawodnik ostatnio występował w Barney.
Mają sprawdzonego napastnika, a taki im się na pewno przyda w walce o utrzymanie. Taki niespodziewany transfer, bo Dawid Neres przechodzi z Ajaxu do Szachtara za 12 milionów euro. No i jeszcze transfer na linii Porto-Sevilla za 3 miliony Jesus Corona.
Jeżeli chodzi, może zacznę od Jesusa Corony, bo to jest bardzo ciekawy przypadek. Kolejny transfer, który wpisuje się w taką politykę Sevilla, gdzie wyszukuje się zawodników bardzo dobrych albo bardzo obiecujących za relatywnie małe pieniądze albo też za darmo, chociażby przykład Rakitica, który wrócił z Barcelony. Teraz przechodzi tam Jesus Corona, reprezentant Meksyku, już co prawda zbliżający się powoli do 30 roku życia, ale wyceniany na ponad 20 milionów euro, więc suma transferu 3 miliony euro jest w tym przypadku bardzo mała. A jeżeli chodzi o Dawida Neresza, myślę, że kibice Ajaxu spodziewali się więcej po tym zawodniku z Brazylii. Przychodził jako taka duża nadzieja. Wydaje się, że odchodzi do Szachtara nie do końca spełniony, ale z drugiej strony trafia na drużynę, gdzie tych Brazylijczyków jest mnóstwo, więc paradoksalnie może tam odpali właśnie w towarzystwie swoich rodaków.
Przypominamy, że dzisiaj o 18:00 jest spotkanie piłkarzy ręcznych Polska-Niemcy o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. No trwa też Puchar Narodów Afryki, ale może o nim powiemy już w tej fazie późniejszej. My już dzisiaj dziękujemy za uwagę. Byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.